Jak wiecie, kontynuujemy nasz temat służby zespołowej, pracy zespołowej i dzisiaj przyszła kolej na Dawida i kazanie swoje zatytułowałem tak: Dawid grający trener. Dawid grający trener. To jest wyjątkowy dzień, jeśli ja mam tytuł dla kazania. Często się zdarza tak, bardzo często, że kończę kazanie, ktoś przybiega do mnie z tych, co nagrywają i mówią, no a jaki tytuł? A ja mówię, no właśnie, jaki tytuł? Łatwiej mi jest przygotować całe kazanie, niż wymyślić tytuł. Także czasami robię plebiscyt na tytuł kazania. W każdym razie dzisiaj mamy Dawid grający trener. Dla tych z was, którzy nie są wytrawnymi kibicami, powiem, wyjaśnię znaczenie tego bardzo skomplikowanego terminu. Zazwyczaj trener to jest ktoś, kto jest 20 lat starszy od zawodników, tak? Siedzi gdzieś tam z boku na ławce, często podbiega do linii boiska i mówi zawodnikom, co mają robić. Ale zdarza się, nieczęsto zdarza się, że trener jest również zawodnikiem. I wtedy sytuacja jest o tyle ciekawa, że on z jednej strony trenuje drużynę, ale z drugiej strony sam potem wybiega na boisko i gra. Nie jest to zbyt często praktykowane, dlatego że taki trener może mieć mniejszy autorytet. Taki trener nie ma takiego przeglądu sytuacji w trakcie meczu. I zazwyczaj trener to jest ktoś, kto jest z boku. Ale Dawid był trenerem grającym. I tak naprawdę w chrześcijaństwie każdy trener, w tym duchowym sensie, w służbie, powinien być grającym trenerem. Tak? Czyli nie ma czegoś takiego, że lider jakiejś służby, lider zboru, czegokolwiek, po prostu stoi gdzieś tam przy linii i mówi, ty zrób to, ty zrób tamto, a sam się nie angażuje. Wybiega na boisko, tak? Organizuje swoją służbę, rozdziela zadania, ale potem sam wybiega na boisko i zostawia tam serce, pot, a jeśli trzeba, to i krew. Tak? Bo różnie to bywa w czasie gry, w czasie meczu. I chciałbym, żebyśmy zajrzeli do jednego z moich 150 ulubionych psalmów, czyli psalmu 34. Jest to psalm bliski mojemu sercu, ponieważ z nim wiążą się takie obietnice, które Pan złożył mi osobiście, bo dosyć dawno temu obiecał mi, że przyjdzie taki moment w moim życiu, gdy będę miał kościół taki, jaki miał Dawid. Dawid w sensie ścisłym tego słowa nie miał kościoła, ale w szerszym znaczeniu miał zgromadzenie, czyli miał wspólnotę, miał ludzi, którzy zebrali się wokół niego i stworzył z nich wspólnotę, stworzył z nich wojsko, które przez całe jego życie pozostało mu wierne. I to wszystko wydarzyło się w jaskini Adullam i powiem wam, jak patrzę na to tutaj, to myślę sobie, Panie, może to chyba się wypełnia. W jaskini jak zwykle jest temperatura jest stała, niezależnie od tego, czy jest zima, czy lato, zawsze są 4 stopnie. Ale nie tylko to, bo w tej jaskini pewna specyficzna grupa ludzi zaczęła przychodzić. I gdy patrzę na to, kto przychodzi do naszego kościoła, nie mówię tu o was wszystkich, prawda, ale co po niektórzy, to są naprawdę niebezpieczni ludzie. Także w tym kościele są niebezpieczni ludzie, musicie naprawdę na nich uważać, musicie się liczyć z tym, że to są niebezpieczni ludzie, to są ludzie, którzy są zagrożeniem dla społeczeństwa. Są niebezpieczni Pan ich tutaj przyprowadza, a ponieważ mi już dawno obiecał i ostrzegł mnie, że będę miał niebezpiecznych ludzi w zborze, to ja ich przyjmuję. Także jeśli jesteś niebezpieczny dla otoczenia, nie możesz nigdzie znaleźć miejsca dla siebie, nie możesz się odnaleźć, ciągle gdzieś coś nie tak, zapraszam serdecznie. Możesz się tutaj czuć jak w domu. Ten zbór jest dla ciebie, bo Pan już dawno obiecał, że taki zbór powstanie. Chyba po prostu chciał, żeby taki zbór powstał, bo chciał, żeby każdy znalazł w jego kościele miejsce dla siebie. W związku z tym tutaj coś takiego tworzy, tak to widzę. I wypełnia swoją obietnicę, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście wiąże się to z różnymi wyzwaniami, bo jak masz niebezpiecznych ludzi w jaskini, no to musisz coś z nimi zrobić, tak? Musisz jakoś sytuację opanować. Ale i zobaczymy, jak Dawid sobie z tym poradził, jaki owoc z tego był. Choć początek był dosyć taki, powiedziałbym, zaskakujący. Psalm 34, pierwszy werset. Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Te nagłówki w psalmach są niezwykle ważne, ponieważ one umiejscawiają nam dany psalm w określonym porządku chronologicznym. I kiedy ten psalm został napisany? Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, rozdział 21, ale zaznaczcie sobie psalm 34, bo tam zaraz wrócimy. Pierwsza księga Samuela, rozdział 21, od wersetu 11. Bardzo jasno czytaliśmy o tym, że Dawid udawał obłąkanego przed Abimelechem, potem Abimelech go wypędził i Dawid odszedł, a gdy odszedł, napisał ten psalm. I ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem i przyszedł do Achisza, króla Gat. I rzekli słudzy Achisza do niego, czy nie jest to Dawid, król tego kraju? Czy to nie o nim śpiewano wśród pląsów? Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza, króla Gat. To Abimelech, to jest po prostu tytuł, ogólny tytuł królewski, który, tak jak faraon. A Achisz to jest imię. I zachowywał się przed nim niepoczytalnie, udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w drzwi bramy i obleśniał swoją brodę. I rzekł Achisz do swoich sług, oto widzicie, że to człowiek obłąkany, dlaczego przyprowadziliście go do mnie? Czy mało mam obłąkanych, że jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? Powiem wam, ja czasem też się czuję jak taki obłąkany, także na mnie też musicie uważać. Potem rozdział 22. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. I werset drugi jest szczególnie ważny, dlatego że on swoją rodzinę potem przeniósł do Moabu, ale ci, którzy przyszli w wersecie drugim, zostali u niego, bo naprawdę nie mieli dokąd pójść. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Dawid jest sam, tak? Ucieka z dworu Saula, bo Saul chce go zabić. Znajduje jakąś jaskinię, myśli, dobrze, tu się na chwilę zatrzymam i zastanowię się, co dalej. Filistyni mnie nie chcą, Saul mnie nie chce, tak naprawdę jedni i drudzy chcą mnie zabić. No, w tej jaskini nie mam wielkiego pomysłu, co z tą jaskinią zrobić, ale no, gdzieś trzeba przenocować, to przenocuję. W miarę bezpieczne miejsce, więc został tam jakiś czas. I nagle słyszę coś takiego. I przychodzą uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni. To znaczy nie mieli mu nic do zaoferowania, poza tym, że mieli poważne problemy w swoim życiu. Uciśnieni na zewnątrz, rozgoryczeni w środku, a do tego jeszcze mieli długi. Więc marne szanse, że z tej jaskini szybko powstanie jakaś wielka katedra. Po prostu będzie to dalej jaskinia. Biblia mówi, że około 400 takich się zgromadziło, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić tych 400 ludzi, którzy nie odnaleźli się w społeczeństwie, byli wyrzutkami społecznymi, nie byli nawet wszyscy Izraelitami. Wielu z nich to byli poganie, którzy gdzieś błąkali się po górach i dowiedzieli się, że w jaskini jest Dawid. I że Dawid jest taki jak oni. Też ucieka. Że jest namaszczony na króla, ma namaszczenie, że był generałem w armii Saula. Ma to pewne doświadczenie. Pomyśleli sobie tak. Zajrzyjmy do niego i zobaczymy, co się wydarzy. Problem był w tym, że to byli niebezpieczni ludzie. Niebezpieczni dla otoczenia. Rozgoryczeni w środku, frustracja, gniew, złość gdzieś tam w nich. Życie nie poszło tak, jak miało pójść. Nie na to się zapisywałem. Nie wyrobiłem na tym wirażu. Ktoś mnie zranił. Ktoś mnie rozczarował. Jestem prześladowany, jestem uciśniony. Mam problemy w swoim życiu, nie potrafię sobie z nimi poradzić. Mam problemy na zewnątrz, Potem je uwewnętrzniłem, jest z wami w środku. Mam ochotę komuś przyłożyć. I moje problemy jeszcze bardziej się pogłębią. Co mam zrobić ze swoim życiem? I tak błąkam się tak po świecie. I nagle słyszę, że jest jaskinia. Więc się udaję do tej jaskini i myślę sobie, może razem z Dawidem coś wymyślimy. Pamiętajcie, Dawid był na dworze królewskim. Wśród dostojników. W zorganizowanej armii. I nagle jest ta zbieranina wokół niego. Wiesz, co to jest 400 facetów w jaskini, którzy są sfrustrowani? Którzy są niebezpieczni? Czy myślisz, że od razu wszystko tam się dobrze układało między nimi? Czy myślisz, że ich maniery były właściwe? I gdy spotykali się u wejścia do jaskini, to mówili, ale proszę, może pan pierwszy? To byli nieokrzesańcy. To byli ludzie, którzy gdyby ci, którzy za nimi gdzieś tam ich szukali, gdyby ich dopadli, to prawdopodobnie by ich zabili. Może wtrącili do więzienia. Domagaliby się od nich tych długów. Coś poszło źle u nich. Bardzo źle. I przyszli do Dawida. I to jest oczywiście piękny obraz Jezusa też. Krzyża, Golgoty, do którego my wszyscy przychodzimy właśnie jako ci uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni. Życie poszło źle. Popełniliśmy błędy, inni ludzie popełnili błędy, my kogoś zraniliśmy, inni nas zranili. Nie jesteśmy w stanie zmienić swojej przeszłości, choćbyśmy bardzo chcieli. Ale ta przeszłość zmieniła nas. Jesteśmy rozgoryczeni, poranieni w środku, zniechęceni, rozczarowani, sfrustrowani. Gniew się gdzieś pojawia, nie możemy znaleźć upustu dla tych uczuć, dla tych emocji. Nie mamy dokąd wrócić, bo jedyne co pozostawiliśmy po sobie tam, gdzie byliśmy ostatnio, to nasze długi i nasi wierzyciele. No i tacy ludzie przyszli do Dawida. I tacy ludzie, drodzy przyjaciele, powinni przychodzić do kościołów, bo tylko tacy ludzie docenią Bożą łaskę. To są właśnie ci ludzie, których Bóg szuka. Mówi tak. I dlatego posłał Dawida do jaskini, bo chciał dać Dawidowi ludzi, z których powstanie jego przyboczna gwardia, która wyniesie go na tron i na tym tronie utrzyma do końca jego dni. Wiele lat później, gdy Absalom zbuntował się przeciwko Dawidowi i zdetronizował go, i właściwie cały Izrael poszedł za Absalomem, ci ludzie, którzy z tej jaskini zostali przy nim. I ci ludzie wygrali wojnę dla niego. Nawet powiedzieli mu, słuchaj Dawidzie, teraz wiem, że chcesz być grającym trenerem, ale jesteś już zbyt stary, żeby iść na pole walki. My będziemy walczyć za ciebie. Ci ludzie, powiem wam, to jest niezwykła przemiana. I takiej przemiany właśnie Chrystus dokonuje w nas. Przychodzimy pod Jego krzyż i nie mamy nic do zaoferowania. Mamy tylko swoje problemy, mamy swoje kłopoty i wiele z nich to z naszej własnej winy, choć nie wszystkie. Mamy swoje długi, długi u Niego i długi u innych ludzi, których nigdy nie będziemy w stanie spłacić. I to nie tylko te fizyczne, finansowe, ale wszelkie inne długi. I mamy to poharatane wnętrze. Jezus przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Okazuje nam swoją łaskę, swoją miłość, swoją dobroć. I przemienia nas. I czyni z nas swoje wierne sługi. I potem jesteśmy gotowi ryzykować nawet życiem dla Niego. I przez całe swoje życie jesteśmy Mu wierni. I nie musi już fizycznie być na tej ziemi, żeby wygrywać bitwy, bo my za Niego te bitwy wygrywamy. W pewnym sensie mówimy, Panie Jezu, możesz jeszcze być w niebie. Dopóki masz nas tutaj na ziemi, my wygramy tę bitwę dla Ciebie. W Twojej mocy, w Twoim duchu, ale Ty nie musisz tu być fizycznie obecny. I to jest cud Bożej łaski, to jest cud krzyża, który nas zmienia. I to jest właśnie chrześcijaństwo. Ale teraz wróćmy do Dawida, do tej specyficznej sytuacji. Jak on sobie poradził praktycznie? Spróbuj postawić się w miejscu Dawida. Nie masz dokąd wrócić. Saul czyha na twoje życie. Wysyła oddziały, które cię tropią. A teraz w prezencie dostajesz 400 takich gości. Warczą na siebie. W każdej chwili może dojść do jakichś zamieszek wewnętrznych. Mogą się potworzyć frakcje i będą się nawzajem zwalczać, bo ci są z tego kraju, ci z tamtego kraju. Może niektórzy już mieli ze sobą do czynienia wcześniej i byli bardzo zaskoczeni, że ten też jest w tej jaskini i zastanawiali się, zaraz, może ja pomyliłem adres? Może to nie ta jaskinia? Czy to na pewno jest ta jaskinia, w której jest Dawid? Bo spodziewałem się tu spotkać Dawida i on co prawda tu jest, ale co robią tamci? Nie mogę wam obiecać, że w tym kościele będą tylko ci, których lubicie. Których zawsze lubiliście. Ale na szczęście my nie kierujemy się lubieniem, ale Bożą miłością. Gdyby Jezus kierował się na krzyżu tym, co lubi, to gdzie bylibyśmy teraz wszyscy? I oto, co Dawid robi. Psalm 34 pokazuje nam, że on zaczyna ich uczyć i mówi, słuchajcie, świetnie, że przyszliście. Nie mam problemu z tym, że jesteście uciśnieni, że jesteście zadłużeni i rozgoryczeni, bo w pewnym sensie jestem taki jak wy. Też jestem uciśniony, też jestem rozgoryczony i też jestem zadłużony. Nie mam nic poza namaszczeniem od Boga. Wszystko inne straciłem. Ta jaskinia nawet jest tylko wynajęta. Nie mam prawa własności. Jak pojawi się właściciel, możemy stracić nawet tę jaskinię. Będziemy musieli szukać innej jaskini albo jakiegoś drzewa na pustyni, które da choć trochę cienia, abyśmy mogli się tam spotykać. Niemniej jednak, jeżeli cokolwiek w tej jaskini ma się wydarzyć, co będzie miało sens, to wszyscy musimy się zmieniać. Wszyscy musimy pójść w jednym kierunku i musimy stać się zespołem. W przypadku Dawida to miał być oddział wojskowy. Sprawnie działający. Tacy komandosi. Ja zawsze chciałem być komandosem. Nie wyszło mi w życiu tym materialno-fizycznym, ale w duchowym wciąż jest szansa. Także jeżeli chciałeś być komandosem, skakać na bungee, a nigdy ci to nie wyszło w normalnym życiu, to możesz spróbować w duchowym. I Dawid tak oto zaczyna uczyć tych ludzi. I zaczyna od siebie, od złożenia świadectwa i mówi, słuchajcie, dobrze, że przyszliście, cieszę się z tego ogromnie, ale teraz parę słów o mnie. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Wiecie, co ja mam zamiar robić w tej jaskini? Mam zamiar błogosławić Pana. Mam zamiar Go wielbić i wywyższać. Nie mam zamiaru rozdrapywać starych ran. Nie mam zamiaru odzyskiwać na Saula i moich starszych braci. I nie mam zamiaru też nieskończoność słuchać o waszych Saulach i waszych starszych braciach. Opowiedzcie mi to raz, pomodlimy się i już. I niech Pan pozwoli, że będziemy szli dalej. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Widzicie, będziemy w tej jaskini uczyć się pokory i słuchania siebie nawzajem. Skąd wiadomo, że tam już byli ci ludzie? Bo posłuchajcie tego, on jest w jaskini Adullam i z Biblii wiadomo, że był tam sam. Sam uciekał. Nie miał nikogo przy sobie. I w wersecie 4 mówi tak. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. On mówił już do kogoś. On mówił do tych ludzi, którzy tam przychodzili i nie wiedzieli, co ze sobą począć. I Dawid odpowiada. Chcecie rozwiązania swoich problemów? To powiem wam, jakie jest rozwiązanie tych problemów. Ja mam takie same problemy jak wy. Dokładnie takie same. Moglibyśmy tu razem usiąść i utyskiwać przez resztę życia na nasz marny los. Ale nasze życie jest zbyt krótkie, żeby ciągle utyskiwać nad tym, na co nie mamy wpływu i przeżywać po raz kolejny naszą przeszłość. Nasze życie jest po prostu zbyt krótkie na to i nie zostaliśmy do tego powołani przez Boga. Nie po to zostaliśmy stworzeni, nie po to Chrystus umierał na krzyżu. Jesteśmy tu po to, żeby wysławiać Pana. W związku z tym, jeśli chcecie, to będziemy razem wysławiać Pana. Amen. Proszę, tu są śpiewniki, będziemy śpiewać. Będziemy Go wywyższać, będziemy Go uwielbiać, będziemy Go sławić. Bo to, co wydarzyło się w waszej przeszłości, w mojej przeszłości, nie ma żadnego wpływu na to, jaki jest Bóg. I dzisiaj możemy Go wychwalać i sławić. Przynajmniej niektórzy z nich musieli być zaskoczeni, że będą śpiewać w jaskini z Dawidem, tym wojownikiem. Że będą Boga chwalić. Ale od tego się wszystko zaczęło. Widzicie, ta gwardia przyboczna Dawida, ona nie wzięła się znikąd. To byli niebezpieczni ludzie. Jak jakiś czas potem coś poszło źle, to chcieli nawet Dawida ukamienować. To nie było tak, że on miał tak cukierkowo z nim. Tacy byli. Raz załapali, potem wszystko szło dobrze. Wcale nie. Ale tylko z takimi ludźmi tak naprawdę Dawid mógł coś sensownego zrobić. Bo jak skanalizował w końcu ich energię we właściwym kierunku, to potem mógł wkroczyć razem z nimi do Jerozolimy i wszyscy byli pokłonni i mówili tak, Ty jesteś królem. A to jest Twoja gwardia przyboczna. Rozumiem. Nawet nie mamy więcej pytań, bo nas w jaskini Adullam nie było. Wszystko rozumiemy. I tak będzie, drodzy przyjaciele, w niebie. Chcecie być gwardią przyboczną Jezusa w niebie? Chcecie być wywyższeni? Chcecie mieć te pozycje, o które zabiegał Jan i Jakub? To wiecie, jaka jest droga? Droga wiedzie przez jaskinię, przez krzyż, przez kielich, przez chrzest, którym Jezus został ochrzczony. Jeżeli spotkasz się tu dzisiaj, na tym świecie, z Jezusem przy krzyżu, tam, gdzie nikt nie chce przyjść, jeśli spotkasz się z Nim w Jego jaskini, wypijesz Jego kielich i będziesz ochrzczony Jego chrztem, to w niebie wszyscy aniołowie będą stali na baczność, gdy będziesz maszerować razem z Jezusem jako zwycięzcą. To jest piękny obraz działania Bożego poprzez Jezusa. I znowu Dawid dalej przechodzi teraz do osobistego świadectwa. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Jeszcze nie od wszystkich problemów i wrogów, bo wciąż ich było dużo, ale od obaw. Dawid przestał się bać i mówi, słuchajcie, macie wiele lęków, wiele pytań o przyszłość. Co ze mną będzie, co się z tym stanie, co się z tamtym stanie. Chcę wam powiedzieć, jak ja z tym sobie poradziłem. Szukałem Pana, szukałem Go w modlitwie, szukałem Go o poranku, szukałem Go w ciągu dnia, szukałem Go wieczorem, szukałem Go w nocy, szukałem Go, byłem aktywny, nie byłem bierny. I Pan mi odpowiedział, Pan do mnie przemówił. Pan się do mnie, nade mną nachylił. Usłyszałem Jego głos. I wyzwolił mnie z obaw, z lęku. I nie martwię się już o moją przyszłość. Nie martwię się moją przyszłością. Bo Pan mi odpowiedział. I znowu się do nich zwraca i mówi tak. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Zachęca ich do tego, żeby zbliżyli się do Boga. I mówi, to jest rozwiązanie, nie ja. Ja nie jestem rozwiązaniem, na pewno nie ta jaskinia. I wiecie dobrze, że nigdzie indziej nie znaleźliście żadnego rozwiązania. Rozwiązaniem jest to, by spojrzeć na Boga. Zobaczyć, jak bardzo was kocha. Jak bardzo jest dobry, troskliwy i wierny. Zobaczyć Jego łaskę i miłosierdzie, Jego przebaczenie, Jego wielkość, Jego majestat. I wtedy zajaśniejecie. Ten biedak wołał, a Pan słuchał. I wybawił go z wszystkich ucisków jego. Tam było wielu biedaków. Nie mieli nic do zaoferowania. Nie wiem, może Dawid wiedział o kimś coś i pokazuje i mówi tak. Widzicie go? Nie miał nic, ale Bóg go wyratował. Wiesz, ile musisz mieć, żeby Bóg cię wyratował? Nic. Poza wiarą. Poza zaufaniem. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Jeżeli zrozumiecie, że Dawid pisał te słowa w jaskini Adullam, gdzie Dawida ścigała armia Saula, a inne armie ścigały tych 400, ich przeszłość to była jak taka droga, jak gdzieś wśród skał z filmu o Indianie Jonesie, tak idziesz wśród skał, nagle walą się skały, kamienie i zasypuje się droga za tobą, a z przodu jest takie wąziutkie przejście, nie wiesz, czy się przeciśniesz. I nie wiesz, co tam jest dalej. Tak się czuli ci ludzie. To nie było bezpieczne miejsce. I Dawid mówi im, słuchajcie, chcę wam jedno powiedzieć. Jeżeli będziemy trwać w bojaźni pańskiej, jeżeli poważnie potraktujemy Boga, naprawdę będzie w naszych sercach cześć dla Niego. I ta zdrowa bojaźń, szacunek dla Jego majestatu, to chcę wam coś powiedzieć. Pan pośle swojego anioła tutaj do Adullam i ten anioł założy obóz wokół nas. I on będzie nas chronił, bo Bóg od czasów Mojżesza i przejścia przez Morze Czerwone nie zmienił się i zawsze chroni tych, którzy go czczą, którzy go poważnie traktują, którzy mają w swoim sercu dla niego bojaźń. Jakżeż te słowa musiały pocieszać tych ludzi i wiara Dawida musiała się im udzielać. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. I znowu do nich mówi. Widzicie? On mówi do kogoś. I mówi, zobaczcie, że Pan jest dobry. Skosztujcie. On zachęca ich, żeby się nawrócili, bo tam wielu było nienawróconych nawet. I tacy ludzie powinni przychodzić do kościoła nienawróceni. Jak nienawróceni zaczną tłumnie przychodzić do tego zboru, to dopiero będzie jazda. To dopiero są niebezpieczni ludzie. Nic nie wiedzą. Nic nie rozumieją. Wszystkiego potrzebują. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. I Dawid mówi tym ludziom w tej jaskini. Możecie mieć błogosławione życie, jeżeli będziecie szukać schronienia u Boga, nie u mnie. Ja jestem tylko Dawidem. Ja sam szukam schronienia u Boga. I ta jaskinia to jest tylko jaskinia. Ale prawdziwe błogosławieństwo płynie stąd, że szukamy schronienia u Boga. I tam musiało być przebudzenie duchowe, bo w wersecie 10 i musieli skosztować, zobaczyć, że Pan jest dobry i coś zaczęło się zmieniać w ich sercach, bo w wersecie 10 mówi tak, bójcie się Pana, święci Jego. Jacy święci w jaskini Adulla? Ale to jest właśnie cud krzyża. Przychodzimy pod krzyż jako uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni i stajemy się święci dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Ci goście tak rozglądają się po tej jaskini i mówią, no tak. To musimy przyjąć przez wiarę. To musimy przyjąć przez wiarę. To słowo niczego można różnie zinterpretować. Ale dobrze, Dawidzie, zaufamy Ci, bo skosztowaliśmy, że Pan jest dobry. W związku z tym może i tutaj masz rację. Lwięta cierpią niedostatek i głód. Młode, silne, mocne istoty wcale nie są w stanie zadbać o siebie. Tak naprawdę. Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Ho! On mówi do uciśnionych, do zadłużonych, do rozgoryczonych w tej chłodnej jaskini Adulla. Przy jakimś ognisku zagrzewają sobie ręce, zacierają, żeby nie zamarznąć. I Dawid mówi do nich, że nie będzie wam brakowało niczego dobrego. Pan się o was zatroszczy. Spróbujcie wczuć się w tych ludzi, gdy potem byli na dworze Dawida, gdy rzeczywiście niczego im nie brakowało. Gdy mieli autorytet, gdy cieszyli się powszechnym szacunkiem, gdy wszyscy wiedzieli, to są ludzie Dawida. To jest jego najbliższe otoczenie. i przypomniali sobie te słowa. I werset 12. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Jacy synowie? Gdzie? On nie miał jeszcze dzieci. To były jego dzieci duchowe. Nawrócili się w tej jaskini. Nie spodziewali się tego tam. Prawdopodobnie myśleli tak, dobra, z Dawidem dołożymy naszym wrogom. Przyłączymy się do niego, on nas zorganizuje, ma problemy z Saulem, zrobimy jakąś rewolucję, pokonamy Saula, pokonamy naszych, przejmiemy władzę. Będziemy najlepsi, będziemy najwięksi, będziemy najwspanialsi. Przychodzą. Nie mogą sobie w ogóle wyobrazić, jak będą w stanie cokolwiek zrobić z tymi innymi, którzy tam są. I nagle Dawid, zamiast organizować jakiś spisek, zaczyna mówić im o Bogu. I ich serca zaczynają się zmieniać. Ciężary zaczynają z nich spadać. Problemy odchodzić. Grzech jest zmazywany. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Chcecie, żeby nas anioł pański chronił? To musimy się nauczyć bojaźni pańskiej. Każdy. Wtedy anioł pański chroni. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Widzicie, Dawid był dobrym nauczycielem. Wzbudził ich zainteresowanie. Tak? Są nawróceni. A teraz muszą wzrastać. I Dawid mówi o tej bojaźni pańskiej. Najpierw im powiedział o tej niezwykłej obietnicy. Więc zachęcił ich. To jest dobry marketing. Jak kupisz ten produkt, to będziesz miał to i to i to dodatkowo w pakiecie. I to Dawid mówi tutaj. Jeżeli zdecydujecie się na bojaźń pańską, to w pakiecie będziecie mieć to, że anioł pański, sam Bóg będzie was chronił przed waszą przeszłością, przed waszą teraźniejszością i przed waszą przyszłością. Ale Bóg stawia warunek. I potem pyta Dawid ich, to jak, panowie? Tu właśnie powinienem powiedzieć panie i panowie. Panowie i pani. Chcecie kochać życie? Chcecie cieszyć się życiem? Chcecie oglądać dobre dni w swoim życiu? To powiem wam, co powinniście zrobić. I szokujące jest to, od czego Dawid zaczyna. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Zastanawiałem się, dlaczego Dawid zaczął od tego. Po pierwsze dlatego, że Biblia o tym bardzo dużo mówi i wiadomo, jak język jest ważny. Ale myślę, że jeszcze był taki bardzo praktyczny powód. On po prostu się nasłuchał w tej jaskini. Bo jak przychodzą zadłużeni, uciśnieni, sfrustrowani, tak myślicie, o czym mówią? I jak mówią o swojej przeszłości, zwłaszcza jeśli są nienawróceni, albo nie są jeszcze wystarczająco dojrzali w Bogu. Albo gdy rana jest świeża. Tak mówią. Może tam padały przekleństwa, złorzeczenia. Wiele negatywnych słów, krytycznych. Dawid ich nie potępia, ale mówi, słuchajcie, nie tędy drogę. Mogę was wysłuchać, możemy o tym porozmawiać, ale nie będziemy tego w nieskończoność roztrząsać, nie będziemy rozdrapywać starych ran, będziemy się uczyć, jak właściwie posługiwać się swoim językiem. Nie będziemy bez końca narzekać, wytykać komuś błędów. Opowiem wam. Jaskinia Adulam nie jest doskonałym miejscem. Dawid nie jest doskonałym liderem. Nic na tym świecie nie jest doskonałe. I wy wszyscy tu w tej jaskini też nie jesteście doskonali. Jeżeli nie nabierzemy nawyku, by błogosławić, by budować, by zachęcać, jeżeli nie nabierzemy nawyku, by strzec języka od zła, a warg swoich od słów obłudnych, to wiecie, co się za chwilę stanie? Za chwilę o jaskini Adulla będziecie mówić dokładnie to samo, co mówicie o swojej przeszłości. Bo największy problem każdego z nas nie jest na zewnątrz. On jest w naszym wnętrzu. I to jest nasza stara, grzeszna natura. I o tym Dawid tutaj mówi. Słuchajcie, my musimy wszyscy od wewnątrz się zmienić. Odkupienie musi sięgnąć naszego wnętrza. Musi się zmienić nasz język. To, co mówimy, jak mówimy. Nie możemy nikomu złorzeczyć. Nie możemy nikogo przeklinać. Nie możemy nikogo bez końca osądzać, plotkować, oczerniać. Mówić źle. I tak buzować się tym. Bo za chwilę ten gość tam, co teraz w rogu jaskini jest, nadepnie ci na odcisk. Jeżeli w twoim sercu będzie tylko właśnie to, ta złość i w twoich ustach będzie to samo, bo usta mówią z obfitości serca, to będziesz za chwilę mówić na tego brata i tego siostrę dokładnie to, co teraz mówisz na tego swojego strasznego wroga z przeszłości. Ale jeśli Bóg zmieni twoją postawę, a tego uczymy się od przysiadowanego Kościoła, oni nie przeklinają nikogo, oni błogosławią, wybaczają. I dlatego są wolni, mają moc, żeby iść do przodu. Więc jeżeli będziemy mieć taką postawę, to będziemy oglądać dobre dni, bo język mówiący negatywne rzeczy zatruwa przede wszystkim nas. I potem Dawid mówi jeszcze tak. Odwróć się od zła i czyń dobrze. I mówi do nich, słuchajcie, totalne nawrócenie mnie interesuje. Pełne uświęcenie. Tu w tej jaskini. Każdy z nas uczynił wiele zła. Przy krzyżu Chrystusa mamy to zostawić. I Dawid o tym tutaj mówi. Jemu nie zależało po prostu na tym, żeby mieć armię. Jemu zależało na tym, żeby mieć pobożną armię. Armię oddaną Bogu. Tak jak on był oddany Bogu. I potem dodaje słowa, które musiały być szokujące dla nich. Szukaj pokoju i ubiegaj się o on. Dawidzie, co ty mówisz? Jakiego pokoju? My mamy samych wrogów. Chcemy walczyć. Jesteśmy wyćwiczeni w boju. I słyszeliśmy, że ty jesteś wojownikiem, a ty nam mówisz, że mamy szukać pokoju? O czym ty mówisz? Co jest grane? Jaki pacyfizm? Ja nigdy w to nie wierzyłem. Jaki pokój? Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi, pokój miejcie. Ze wszystkimi. Jeśli to od was zależy, tyle na ile to od was zależy, miejcie pokój ze wszystkim. I potem Dawid dał im praktyczną lekcję, gdy w nocy podszedł blisko do Saula, tak blisko, że mógł wziąć mu dzidę. I Abiszaj był z nim, jeden z tych ludzi. I mówi, Dawidzie, teraz jest twoja szansa, utnij głowę mu! No utnij mu głowę! No utnij mu głowę! Weź to, rozrób tą parszywą głowę, która tak bardzo cię prześladuje! No teraz, no popatrz i będziesz królem 3 sekundy! My chwycimy za miecz z głową Saula zatkniętą na dzidzie, jedziemy do Jerozolimy, powiemy, Saul upadł, Dawid jest królem, wszyscy padną na kolana, bo tak bardzo będą się bać, że ich spotka to samo. Dawid mówi, przepraszam, ale nie zrobię tego. Nie wezmę sprawiedliwości w swoje ręce. Zaufam Bogu. Albo zostanę królem pokojowo, zgodnie z Bożą, z Bożym wyborem, albo mnie to nie interesuje. On nie tylko uczył, on dawał przykład. I oni się od niego uczyli. I oni się od niego uczyli. I przeczytam już tylko na zakończenie wersety ostatnie, tylko psalm, już nie będę ich komentować. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. strzeże wszystkich kości Jego, żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy Mu ufają. Pomyślcie, że te słowa dotarły do uszu tych ludzi i te słowa ich zmieniły. I te słowa zmieniają nas dzisiaj. Amen.